Tematem mojego dzisiejszego rozważania jest przyprowadzanie ludzi do Chrystusa. Ponieważ poruszamy się w tej materii w jakiś sposób, no troszeczkę po omacku, wyczuwając też to, co Duch Święty mówi, a gdy Duch Święty mówi, to on nam bardzo dobrze wskazuje. I pewne rzeczy ja zacząłem w swoim życiu doświadczać, tak jak wiecie, i zresztą dzielę się tym zawsze na bieżąco, co robię, kiedy robię, z kim rozmawiam. Tak pozwoliłem sobie skorzystać tutaj z rady i Słowa Bożego, ale też i ludzi, no, którzy są doświadczeni w tej względzie. I większość tego rozważania jest oparta o bogate doświadczenia ludzi wierzących, którzy przyprowadzają ludzi do Chrystusa. I może tak zacznę od przeczytania kilku wersetów. Pierwszy werset to jest list do Rzymian. Rozdział 1, werset 16. Zachęcam do otwierania Słowa Bożego. Po pierwsze, noście swoje Biblię. Po drugie, otwierajcie je. Bo słyszycie Słowo Boże i też widzicie. Wtedy nasze zmysły są w jakiś sposób lepiej odbierają. Jak ktoś nie nosi Słowa Bożego do zboru, to niech zacznie nosić. List do Rzymian. Pierwszy rozdział, werset 16. Apostoł Paweł mówi tak. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka, każdego, kto wierzy. I tak jak słyszeliśmy tutaj, że w trzciance żniwo było gotowe, że przychodzili ludzie, którzy wierzyli, którym należało tylko, przed którymi należało wyznać Jezusa Chrystusa i wskazać im drogę. Wierzymy w to, że także i w naszym mieście są ludzie, w kręgu naszych najbliższych są ludzie, w kręgu naszych sąsiadów, rodziny, współpracowników, są ludzie, którzy wierzą. Ale pierwsza część wersetu jest bardzo istotna, albowiem nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydzę się Ewangelii. I to jest właśnie to, że ten wstyd właśnie zabija w nas to pragnienie, czy uniemożliwia wręcz złożenie świadectwa. Bo wielu ludzi wierzy, ale nie zna drogi. Tej jedynej drogi, którą jest Jezus Chrystus. I naszym zadaniem jest to, co tutaj wielokrotnie powtarzamy. Nie musisz mówić nic, czego nie wiesz. Mów to, co sam przeżyłeś. Jeżeli przeżyłeś spotkanie z Jezusem Chrystusem, stał się twoim Panem i Zbawicielem i Duch Święty potwierdza ci to w twoim sercu, że jesteś Jego dzieckiem, to śmiało możesz o tym powiedzieć. Nic więcej, nic mniej, tylko to, w jaki sposób Jezus stał się twoim Zbawicielem. Jeżeli tego nie mówisz, to najczęściej tym powodem jest wstyd. Dlatego musisz od dzisiaj zacząć mówić, że nie wstydzę się Ewangelii Jezusa. Najpierw trzeba stanąć przed Bogiem i mówić: Boże, ja się nie wstydzę tego, kim jestem w Tobie. Wiecie, to jest bolesne, że wielu wierzących, nie wiem, czy jeszcze nazywać ich wierzącymi, nie wstydzi się spędzać czas w barze z niewierzącymi przy kufru. Nie wstydzi się. Nawrócił się, przyjął Jezusa, chodzi do zboru, nie? A co za problem pójść do baru, do pubu, nie? I usiąść przy kufru. I tego się nie wstydzimy. Nie wstydzimy się innych rzeczy. Złych słów, przekleństw tego samego języka, którym włada świat. Tego się nie wstydzimy. Natomiast wstydzimy się złożyć świadectwo. Często mówimy tak, kiedy tak postępujemy, niczym nie różnimy się od tego świata, bo tak samo żyjemy jak ludzie w tym świecie, to automatycznie mamy te usta zamknięte. No bo Po którym kuflu mam powiedzieć, że Jezus jest moim Panem? Po którym papierosie? Po którym przekleństwie? Widzicie problem? A więc musimy naprawdę bardzo, bardzo być uważnymi, świadomymi ludźmi wierzącymi. Rzymian 10, rozdział, werset 14. To jest to mowa o ludziach. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Ludzie mówią, że wierzą w Boga, wierzą w wiele innych rzeczy, ale tak naprawdę nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. I to jest rozdział 10, werset 14. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? I dalej. A jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? I teraz idąc od końca. Nie ma, który tego zwiastuje, ludzie nie mogą usłyszeć. Skoro nie mogą usłyszeć, nie mogą uwierzyć. Skoro nie mogą uwierzyć, nie mogą wzywać tego, który może ich zbawić. Widzicie, jak Boże Słowo pokazuje nam? Pokazuje nam pewną drogę, prawdę duchową. A więc jeżeli jest ten, który zwiastuje, czyli ty i ja, siostro i bracie, jeżeli jesteś ty, który chce składać świadectwo i mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, to ludzie będą słyszeć twoje świadectwo. A jak będą słyszeć, to uwierzą. A jak uwierzą temu, co mówisz, twojemu świadectwu, nie teologii, nie religii, ale twojemu świadectwu, bo to najbardziej przemawia, to zaczną wierzyć i wzywać imienia Jezus. Jezus, zbaw mnie. Wierzycie temu wersetowi, temu fragmentowi Słowa Bożego? Słowo Boże nie kłamie, nie okłamuje. Kłamcą jest diabeł. On przychodzi i powie, że nie, to tak nie działa. A Boże Słowo mówi, że tak to działa. I każdy, kto według tego Słowa żyje i pragnie tego w swoim sercu, to zaczyna wydawać owoc. I ludzie będą zbawiani. Izajasz 52,7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie. Tak mówi Bóg. Takie Bóg wydaje świadectwa o tych, którzy głoszą Ewangelię. Ich nogi są miłe, ich nogi są piękne. A wiecie z listu do Efezjan, że na nasze nogi mamy zakładać co? Gotowość do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Element zbroi Bożej. I Marka 16,15. I rzekł im Jezus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Gdy szukasz motywacji, po co ja mam to robić? Po co mam się wystawiać? To jedyną motywacją przed Panem Jezusem dla ucznia Jego jest to, że tak mówi Pan. Tak mówi mój Pan. To powiedział Pan Jezus. Zostawiając swoich uczniów, zostawił to. Idź na cały świat, głoście Ewangelię. Wszystkiemu stworzeniu. My mamy głosić. A kto uwierzy? To jest sprawa Ducha Świętego. I ochrzczony zostanie. To jest sprawa decyzji tego człowieka. Będzie zbawiony. A kto nie wierzy, będzie potępiony. Czy to jest sprawa zbawienia lub potępienia. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, że my jesteśmy szafarzami Bożych obietnic. Zobaczcie, to jest teraz w naszych rękach świadectwo Ewangelii. to, czy ktoś zostanie zbawiony, czy potępiony, w pierwszej mierze zależy od tego, czy ja otworzę swoje usta. Czy ja nie wstydzę się Ewangelii. Czy ja mam pragnienie w swoim sercu. Tak naprawdę tu jest sprawdzian naszego uczniostwa. Czy jestem uczniem Jezusa Chrystusa, czy jestem jednym z tłumu, którego Jezus nakarmił. Uczeń Jezusa Chrystusa będzie słuchał i wykonywał wolę Pana. Jeden z tłumu, który został nakarmiony, tylko ucieszy się z tego, że nie czuje głodu w swoim brzuchu. Może poskacze z radości, że został uzdrowiony. Może poskacze z radości, że nie miał, teraz ma parę złotych w kieszeni. I pójdzie dalej swoją drogą, pójdzie dalej w swoim życiu. I to, co ma na ustach, to jest tylko, że byłem głodny, jestem najedzony, bolała mi głowa, teraz już nie boli. I na tym kończy się bycie takiego kogoś w Kościele. A my nie jesteśmy w Kościele, jesteśmy Kościołem. My jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Jest kilka rzeczy, które musimy robić jako ludzie wierzący, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, aby to, o czym powiedziałem przed chwilą, stało się naszym udziałem, stało się rzeczywistością, stało się naszą codziennością. I pierwsza rzecz, to jest bardzo ważna rzecz, o której musimy wiedzieć i pamiętać, że podstawą przyprowadzania ludzi do Chrystusa jest modlitwa. To proszę sobie zapamiętać, czy też zapisać. Modlitwa jest podstawą przyprowadzania ludzi do Chrystusa. I tu trzeba wykonać pewną podstawową pracę. Zanim otworzysz swoje usta przed człowiekiem, musisz najpierw je otworzyć przed Bogiem. Musisz najpierw prosić Boga, modlić się do Niego, a dopiero potem rozmawiać z ludźmi. Najpierw zawsze trzeba rozmawiać z Bogiem o tej sprawie, a nie z ludźmi. Ci, którzy idą do ludzi, a nie idą najpierw do Boga, często wracają poranieni. Mamy w Dziejach Apostolskich opis synów Sewy, którzy chcieli wyganiać demony i demony ich pogoniły. I to jest podstawa. Człowiek nie może interesować się ludźmi i składać im świadectwa, jeżeli nie odczuwa brzemienia modlitwy przed Panem. I składanie świadectwa będzie nieefektywne, nie będzie skuteczne, zanim ty i ja nie staniemy się ludźmi modlitwy w tej kwestii. Zanim będzie można świadczyć ludziom, trzeba odczuwać brzemię przed Panem. Kto pamięta poselstwo ze środy? Troszkę przysypiacie, może wentylator włączyć. Ja wiem, że dzisiaj trochę dłużej, bo świadectwa były, ale ja chcę to słowo dzisiaj powiedzieć. Nie przysypiajcie, kochani. Włączcie wentylator. Trochę was przewietrzy. Kto pamięta, co Duch Święty mówił do zboru w środę? Nie, teraz w środę. Nie pamiętacie. Nie, Duch Święty powiedział tak. Powiedział w ten sposób. Nie dam wam ludzi, ludzie nie będą zbawiani, jeżeli nie zapłaczecie nad tymi osobami przede mną. Tak można powiedzieć wkrótce. Jeżeli nie odczujecie takiego brzemienia, że naprawdę w swojej modlitwie, czy będziecie się modlić w domu, naprawdę łzy wam nie polecą i zostaniecie złamani przede mną, to ja nie dam wam. Ja tutaj nie mówię o ewangelizacji takiej, jak robiła generacja T, to jest zupełnie inna sprawa. Ale mówię o tym, co głosimy tutaj od początku wakacji w naszym zborze. Mówimy o byciu świadectwem, byciu świadkiem, o metodzie Ducha Świętego dla nas osobiście. I to było poselstwo, pamiętacie to poselstwo w środę, czy nie? Pamiętacie? No to dziękuję Bogu, że pamiętacie. Czyli jeszcze raz, Duch Święty powiedział tak: jeżeli nie zapłaczecie nad losem niezbawionych ludzi, to ja wam ich nie dam. Zapiszcie to sobie. Ja sobie je zapisałem. Tak było mówione w środę. Wcześniej mieliśmy poselstwo też od brata Staszka, zachęcające nas, że mamy się nie przejmować tym stanem, który jest teraz, a raczej czuć się zachęconym, bo Bóg będzie dawał. Prawda? I Bóg zaczyna konkretyzować. Mówi, dam wam, jeżeli naprawdę przejmiecie się losem grzesznika. Prawda? Ja zadałem takie pytanie w środę tutaj. Poprosiłem, żebyście dali znak. Kto z nas myśli o tym słowie, o tym, co mówimy poza niedzielą i środą? Niewiele rąk się podniosło. Niewiele. Kinga powiedziała domańscy, pamiętam. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu, że nie jesteście obojętni. Ja jeszcze raz chcę to podkreślić, że modlitwa jest podstawą, kochani. Modlitwa jest podstawą, jest fundamentem. Bez tego naprawdę niewiele się wydarzy. A może być gorzej z nami, niż było wcześniej. I konkretne poselstwo od Ducha Świętego, za które powinniśmy być wdzięczni. Nie dam wam, nie będę wam dawał tych ludzi, o których myślicie, których macie w jakiś sposób w sercu. Mówię tu o rodzinie, o najbliższych. Jeżeli nie zaczniecie płakać nad tym, że idą do piekła. Autentycznie. To jest bardzo mocne, konkretne słowo do ciebie i dla mnie. Duch Święty mówi, ja chcę widzieć ciebie, twoją postawę. I to jest dla nas. Zapamiętajmy to sobie, weźmy to sobie do serca. Kochani, dlatego tak ważną rzeczą jest to, byście nie planowali sobie w środę, wieczorem, nie wiem, czasu przed telewizorem, hobby, innych rzeczy, ale byśmy pokazali Bogu, jak bardzo nam zależy na niezbawionych i byli tutaj. Możesz powiedzieć, co tak się upierasz na tą środę? Nie wiem. Ale bardzo mocno odczuwam, że to jest tak ważne dla nas teraz, ten także czas w środku tygodnia. Bóg chce widzieć nas właśnie takimi. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 1-4. 1 Tymoteusza 2:1-4. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Możemy pominąć teraz werset 2 i 3 i przeczytać 1 i 4. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Taki skrót, przeskok przez te 2 wersety. A więc jaka ma być nasza postawa? Mamy zanosić błagania i modlitwy, i prośby, i dziękczynienia. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Taka jest wola Boża. Ale wskazuje tutaj na naszą postawę, ludzi wierzących, jego uczniów. Gdyby apostołowie traktowali to, co powiedział Pan Jezus, a czytaliśmy w Ewangelii Marka, 16 rozdział, idźcie, głoście Ewangelię, tak jak my często to traktujemy teraz, to Ewangelia by się nie rozprzestrzeniła, prawda? Gdyby apostołowie wrócili do swoich zawodów, tak jak zresztą próbowali, Ale dzięki Bogu, że Duch Święty na nich wstąpił, wtedy wszystko się zmieniło. Że kiedy zaczęli myśleć, chodzić i działać w Duchu Świętym, wtedy już nie mieli wielkich problemów i dylematów. Ja się wstydzę. No bo Pan Jezus mówił, że zaprowadzą was przed namiestników, przed urzędników, prawda, przed przełożonych i tak dalej. Nie bójcie się, co będziecie mówić. Duch Święty da wam odpowiednie słowa. To nie jest wasz problem. Ty masz być tylko gotowy do tego, by to czynić, by mówić, by zwiastować. A ja się zatroszczę o to, by wypełnić twoje usta, ale musisz być ze mną. Musisz być w moich dziełach. Musisz być w bliskiej relacji ze mną. A więc, kochani, modlitwa. Modlitwa jest rzeczą istotną. Najistotniejszą. Ale modlitwa musi być z wiarą. Modlitwa z wiarą. Trzeba wierzyć po prostu to, że te wersety, które dzisiaj czytamy, te świadectwa, które słyszymy, taka jest wola Boża. On chce to czynić. Muszę wierzyć, Boże, Ty chcesz zbawić konkretne osoby, które dobrze jest nawet sobie gdzieś się wypisać. Mamy jakieś tam różne notesy i tak dalej, kalendarze. To może warto jest w naszym kalendarzu, terminarzu poświęcić jedną stronę, że zapiszę sobie datę i tego dnia zaczynam modlitwę o tę niezbawioną osobę. Zapisać sobie kilka tych osób. I kiedy modlisz się, kiedy jesteś przed Panem i mówisz, Boże, tak do mnie dociera Twoje słowo. Tak naprawdę rozumiem, że jak ja będę się wstydził Twojej Ewangelii, to Ty mnie nie wyznasz przed Ojcem. Tak Jezus mówił. Kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, ja zaprze się przed Ojcem. Nie powiesz, to jest mój sługa umiłowany. Tylko powiesz, to był sługa leniwy. A nawet nie był sługą, bo sługa czyni to, co chce Pan. Nie wiem, kto to jest. Wszedł nawet bez szaty na wesele. Nie wiem, kto to jest. A więc jeżeli zaczynam się modlić, to jest klucz. Jak mówię, modlitwa jest tym kluczem. I modlitwa taka, że ja płaczę przed Bogiem o tych ludzi. To Bóg zaczyna naprawdę kłaść mi na serce konkretne osoby. Z jakiejś tam grupy, którą zaczynam obejmować modlitwą. Zaczyna dokładnie pokazywać, że to jest ta osoba, którą ci teraz kładę na serce. I zaczynasz, zanotujesz sobie, jaka to jest osoba, czy kilka osób. Ja mam taki krąg teraz 6 osób, mogę powiedzieć konkretnie. Bóg nie chce, żebyś zaraz obejmował 1000, całe miasto, cały świat. Nie, bo tak Boże zbaw cały świat, nie? Tak wygodnie, prawda? Niezobowiązująco. Boże, zbawiaj Afrykę. No ale ja tam nie pójdę, bo daleko, nie? Tam używaj innych. Zatem, kochani, po prostu trzeba wierzyć. Kiedy sobie skonkretyzujesz te osoby, to trzeba wierzyć, że Bóg chce je zbawić po prostu. Konkretnie te osoby, bo On chce to uczynić. Wiara to jest wolność od zwątpienia. Jest to zaakceptowanie w modlitwie Bożych obietnic, że Bóg po prostu chce te osoby zbawić. Bóg też chce, ażebyśmy w naszej modlitwie mieli moc przed Nim. Wiemy o tym, że są ludzie, którzy mają moc, to znaczy, że Bóg odpowiada na ich modlitwy. A są ludzie, którzy nie mają mocy, to znaczy, są religijni i Bóg nic nie robi. A więc to jest pytanie, że my musimy poczuć, że mamy taką moc przed Bogiem, że to Duch Święty nam daje. Ale kochani, jest oczywiście bardzo poważna przeszkoda w tej modlitwie. Jaka to jest przeszkoda? To jest grzech. To jest największa przeszkoda. Bo modlitwa jest taką próbą pokazującą przed Panem twój duchowy stan. Jeżeli twój duchowy stan jest odpowiedni, normalny, to Bóg będzie odpowiadał. Jeżeli twoje modlitwy i moje modlitwy przez dłuższy czas pozostają bez odpowiedzi, to oznacza, że mój stan przed Bogiem jest stanem chorym. I powinniśmy udać się właśnie do światła wtedy, by zobaczyć, w czym leży problem. I Duch Święty nam pokaże, że tym największym problemem jest grzech. Jest grzech. Dowód, bardzo proszę, Izajasza 59, od 1 do 3. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. Amen? A Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Amen? Amen. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. To jest słowo do Izraela, do kościoła starotestamentowego. A więc dzisiaj znowu Bóg mówi, moja ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, moje ucho nie jest przytępione, ja słyszę, ale jest przeszkoda. Tą przeszkodą jest grzech i to was odłączyło. Jeżeli człowiek jest odłączony od Boga, no to może sobie wołać, krzyczeć, mówić, nic z tego nie będzie. Bo Bóg mówi, grzechy wasze są tym, co was odłączyło ode mnie. Dawid woła tak w psalmie 66. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Widzicie? Dawid tutaj mówił o swoim sercu. Gdybym coś knuł niegodziwego, Pan byłby mnie wysłuchał. Ale nie knułem. Moje serce jest w stanie usprawiedliwienia przed Bogiem. Przed Bogiem jestem sprawiedliwy. A więc sprawdzianem dla ciebie i dla mnie jest to, czy Bóg odpowiada, czy nie odpowiada na te nasze modlitwy. Może źle powiedziałem. Stan mojego wnętrza, mojego serca przed Bogiem, czy żyję, trwam w grzechu, czy też nie, jest później potwierdzony przez to, czy Bóg odpowiada, czy nie. Czy Bóg zbawia, czy nie zbawia. Czy przydaje, czy nie przydaje. Naprawdę to jest wielka rzecz. Jeżeli Bóg nie zbawia, to nie zwalaj winy na tego człowieka, że on nie chce słuchać. Ale popatrz na siebie. Czy to był ten człowiek? Rzeczywiście? Czy to jest człowiek, o którego Duch Święty ci wskazał? I czy poszedłeś okryty krwią Jezusa Chrystusa zwiastować? Czy poszedłeś, czy może poszedłeś, bo pastor o tym mówił, zboże o tym mówił, więc spróbuję, a tak naprawdę twoje serce jest pełne plugawości, grzechu, niesprawiedliwości i nie wołałeś do Jezusa, by okrył cię swoją krwią i oczyścił cię swoją krwią. To jest jedna rzecz, że Bóg jest po prostu odcięty od takiej modlitwy. I można klaskać, można śpiewać, można wykrzykiwać, można śpiewać alleluja, ale Bóg mówi, nie odpowiem, bo w twoim sercu jest plugastwo, grzech. Ale jest jeszcze drugi aspekt takiej sytuacji, że grzech niszczy sumienie człowieka. Jeżeli jesteśmy w stanie grzechu, kochani, nie załatwiamy tego przed Bogiem, bo problemem nie jest to, że ktoś upadnie, tylko że trwa w tym i nie dopuszcza do siebie mocy Ducha Świętego, krwi Jezusa Chrystusa. A nie daj Boże, ktoś ze zboru przyjdzie i powie, słuchaj, bracie, w grzechu żyjesz. Słuchaj, siostro, w grzechu żyjesz. Prawda? To jak ty śmiesz w ogóle tak mówić? Nie? Jeżeli nasze sumienie, to jest taki werset w liście do Tymoteusza 1,19. Zachowując wiarę i dobre sumienie, którzy niektórzy odrzucili, stając się rozbitkami w wierze. Ktoś mówi, ja mam wiarę, będę przynosił górę, nie? A żyję jak ten świat. Plugawi się w grzechu i tak dalej, nie? To jest rozbitkiem w wierze, bo już sumienie nic na niego nie mówi. Dlaczego Bóg wybrał Dawida i do końca mówił, że Dawid jest sługą według mojego serca? Dlatego, że był idealny? Nie, dlatego, że kiedy upadł, to szedł do Boga i wołał o zmiłowanie. Boże, zmiłuj się nade mną. Pokrop mnie hizopem, to taka gałązka, a będę oczyszczony. I Bóg przebaczył Dawidowi. Bóg chce, żebyśmy mieli takie serce przed Nim. Bo nie ma co ukrywać, że żyjemy w tym świecie i brudzimy się. Jeżeli ktoś powie, że jest bez grzechu, to Boże Słowo mówi, kłamie, tak? Pierwszy list Jana. Jeżeli mówisz, że nie zgrzeszyłeś, to Boga czynisz kłamcą. Tak pisał Jan, ten umiłowany apostoł. Prosto z mostu. Powiedział do wierzących. I dalej pisze, mówię wam dzieci, ażebyście nie grzeszyli. A jeżeli ktoś zgrzeszy, mamy orędownika, Ojca Jezusa Chrystusa. 1 Jana 1,18. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zatem w tej naszej modlitwie, postawie przed Panem, kiedy chcemy składać świadectwo, przyprowadzać ludzi do Chrystusa, musimy dbać o stan naszego serca i stan naszego sumienia. Bo jeżeli mamy sumienie zanieczyszczone, to tak naprawdę, czy otworzymy Biblię, czy zaczniemy się modlić, zaczniemy podnosić wysoko ręce, to na Bogu nie robi wrażenia. Jeżeli nie ma krwi Jezusa Chrystusa okrywającej nas, to jesteśmy odcięci, oddzieleni. Dlatego, kochani, tak ważną rzeczą jest to, by dbać o to, by być przed Bogiem czysty, by się uświęcać, by nie robić po prostu głupot w naszym życiu, bo cena jest zbyt wielka. Przez nasze często niechlujne życie ludzie nie są zbawieni. Niektórym ludziom już nawet nie zaświadczymy, bo nie jesteśmy w stanie spojrzeć im w oczy. Bo widzieli nas, wierzących, w takich sytuacjach, że się nie godzi często tego powtarzać. Prawda? Już nawet, Boże, tylko zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, bo ja już nie jestem w stanie otworzyć ust przed tym człowiekiem. Dlatego to jest tak ważne, by być człowiekiem modlitwy, modlić się wiarą, by ta modlitwa była w mocy Ducha Świętego, ale nasz stan musi być stanem czystym. Ważne jest to, by praktykować modlitwę o niezbawionych codziennie. To musi być praktyką, że wyznaczasz sobie czas, że siadasz przed Bogiem w modlitwie, kładziesz tą listę i zaczynasz się po prostu modlić o tych ludzi. Jak długo się modlić? Aż zostaną zbawieni. Naprawdę. Codziennie. Ja tu teraz przeskoczę, bo najważniejsze rzeczy powiedziałem, a więc modlitwa, płacz o niezbawionych, czyli takie serce, dbanie o czystość, oczyszczanie się w naszym życiu, dbanie o życie święte, modlitwa z wiarą i modlitwa systematyczna o te osoby. Ale kochani, trzeba też i pójść do ludzi. I tak ostatnie 5 minut poświęcę na to, że nie wystarczy, wiecie, się modlić, nie wystarczy tylko bojować, ale trzeba usłyszeć ten w swoim sercu ten zew, że to jest dzień, to jest moment, że masz pójść do tej osoby, o którą się modlisz. I Duch Święty ci pokaże. Naprawdę ci pokaże, wzbudzi w twoim sercu takie pragnienie, my już o tym rozmawialiśmy, takie, czujesz takie parcie, taką presję, że jak nie pójdziesz do tej osoby, to wiesz, że normalnie stracisz coś, stracisz okazję. Ja coś takiego odczułem, jak tutaj wam składałem świadectwo na temat tego, jak rozmawiałem z pewną osobą. Powiedziałem, że jak nie pójdę, to po prostu umrę. A dlaczego taka presja jest? No bo się modlę od dłuższego czasu o tę osobę. A więc jak się modlisz i dbasz o te rzeczy i robisz to systematycznie i płaczesz nad losem tego człowieka, to Duch Święty się nad tobą zmiłuje. Naprawdę. I powie, jest czas, idź i powiedz. I nie musisz ze sobą brać książek teologicznych. weź ze sobą Biblię i odśwież swoje świadectwo, jak przyszedłeś do Pana. Bo słuchajcie, z doktryną, z nauką i tak dalej, chociaż ona może być jak najbardziej prawidłowa i biblijna, ludzie będą dyskutować. Oni będą dyskutować. Natomiast jak złożysz im świadectwo i będziesz mówił o faktach, o tym, co uczynił Jezus w twoim życiu, nie będą z tym dyskutować. Zaczną się zastanawiać. Ja to odczułem, kiedy mówiłem właśnie o faktach z mojego życia, z życia mojej rodziny. Ta osoba po prostu, ja widziałem, jak jej się twarz zmienia, jak zaczyna się zastanawiać. Jak zaczyna się zastanawiać. Naprawdę. Dlatego tak ważne jest to, by nasze świadectwo było żywe, by cały czas być w Bogu, żyć w Nim, by mieć po prostu co powiedzieć. Nie teologię, tylko fakty, fakty z mojego życia. A więc kiedy idziemy do ludzi, mówimy, składamy świadectwo o tym, co czyni Jezus. Nie angażujemy się w zbędne dyskusje. Unikajmy zbędnych dyskusji. Nawet jeżeli jesteśmy wciągani, bo czasami ludzie są oczytani, znają Słowo Boże, znają różnego rodzaju doktryny. Starajmy się wysłuchać, ale zaraz gdzieś tam, nawet jeżeli damy jakąś odpowiedź, znowu mówić o faktach z mojego życia, jaki jest Jezus, jaki jest Bóg. Trzymaj się faktów dotyczących zbawienia w Jezusie Chrystusie. Trzymaj się świadectwa o Jezusie Chrystusie. Wtedy będzie zwycięstwo. Bo jeżeli wdamy się w polemikę, w dyskusję, to często się skłócimy z daną osobą i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Nasza postawa ma być szczera. Ludzie nas nie oceniają za to, jak mądrze mówimy, jak teologicznie mówimy, ale widzą nasze serce. I taki człowiek, który mówi, słuchaj, ja wiem, że ty tym żyjesz. Ja wiem, że ty mówisz szczerze, to jest po prostu twoje życie. I ja nie mogę przejść obojętnie wobec tego. Znam ciebie, bo mówimy tutaj o świadczeniu tym osobom, których Duch Święty kładzie nam na serce i to są najczęściej osoby z kręgu naszych znajomych. Ja znam ciebie, ale widzę normalnie, że ty jesteś szczery i to jest treścią twojego życia, to co mówisz. A więc, kochani, tak bardzo praktycznie dzisiaj podchodzę do tego. Oczywiście też nie należy zawężać swojego świadczenia czy podejścia do składania świadectwa tylko do kręgu tych osób na liście, prawda? Bo należy być zawsze gotowym, prawda? Trzeba być zawsze gotowym do składania świadectwa. 2 Tymoteusza 4,2. Głoś słowo, bądź w pogotowie w każdy czas, dogodny i niedogodny. Prawda? Tak usłyszał młody Tymoteusz od apostoła Pawła. A więc musimy zawsze być gotowi, by złożyć świadectwo. Nawet gdzieś tam na ulicy przechodniowi. Prawda? W każdej sytuacji to jest wielkie wyzwanie. Wczoraj, jak jechałem, zatrzymałem się, żeby podwieźć jakiegoś człowieka, tak popatrzyłem na niego. No widać, że człowiek zniszczony przez życie, wiadomo jakie. I tam podwiozłem go parę kilometrów, nie? I tak... No chciałem mu powiedzieć coś, nie? Dać mu Nowy Testament. Ale o, ja już tu wysiadam, nie? I tak tego. No, wiecie, jesteśmy ludźmi, ale zobaczcie, mamy wiele okazji. Szczególnie jeżeli podwozimy jakichś ludzi, prawda? No on będzie słuchał, bo nie ma wyjścia. No. Jak będzie jechał 20 kilometrów, to posłucha. Nie? Będę słuchał i przejadę, nie? Bo inaczej będę musiał iść piechotą. Prawda? A więc trzeba po prostu mówić w porę i nie w porę. I trzeba też, kochani, zawsze, jeżeli już mówimy, składamy nasze świadectwo, później w domu gdzieś pochylić się nad tym, co się działo nad tym człowiekiem, przeanalizować. Kiedy reagował dobrze, kiedy reagował źle, co spowodowało, że interesował się tym, co mówię, kiedy się wyłączał i chciał zmienić temat. Należy właśnie przeprowadzić taką analizę naszego świadczenia. Bo na koniec taką myśl chcę przekazać i zacytuję ją. Przyprowadzanie ludzi do Chrystusa to umiejętność, a umiejętność tę nabywa się przez pracę z ludźmi. Zawsze jest coś, czego możemy się nauczyć, czy to przez porażkę, bo i takie będą, czy poprzez sukces. Dzięki porażce uczymy się przyczyn naszego fiaska. Dzięki sukcesowi uczymy się przyczyn, dla których się powiodło. Więc kochani, jest to umiejętność. Najgorzej, jestem nauczycielem, więc mogę też to powiedzieć, najłatwiej jest przekazać wiedzę i ją egzekwować. Najtrudniej jest przekazać umiejętności, żeby ktoś umiał coś zrobić. Nasze szkoły są przeładowane wiedzą i teorią. Ludzie na Zachodzie może mniej wiedzą niż Polacy, z czego my zawsze się szczycimy, prawda? Że my wiemy dużo więcej na pewnym etapie niż nasi rówieśnicy na Zachodzie, ale okazuje się, że oni mają większe umiejętności. Że jak taki młody człowiek, przeciętny, nie mówię jakimś wybitnym, usiądzie do komputera, to on umie go zaprogramować. Umiejętności. I tak samo, kochani, kończąc już, naprawdę, bo kończę to studium, to nauczanie, ale właśnie przychodzi czas na umiejętności, na kształtowanie naszych umiejętności przed Panem. I teraz dla nas, kochani, będzie sprawdzian, bo bardzo dużo dobrego słowa żeśmy słyszeli. Nie mówię tylko, że ja jestem tutaj dawcą dobrego słowa, ale był brat Staszek Hirniak, w niedzielę brat Dariusz, ja słuchałem tego słowa z wielką uwagą i zainteresowaniem, to co do was mówił, błogosławione słowo. Słyszymy świadectwa, słyszymy poselstwo od Ducha Świętego i Bóg może powiedzieć, cóż jeszcze mam wam uczynić, ażebyście mi usłuchali i zaczęli to czynić. Najbliższy czas dla nas, kochani, to będzie czas na kolanach przed Panem, w naszych domach, na naszych spotkaniach środowych, bo wierzę, że w dalszym ciągu ten temat będzie w nas pracował i będziemy się tym dzielić, będziemy omawiać to, będziemy się wspierać, będziemy się zachęcać, będziemy po prostu szukać oblicza Pana i będziemy płakać przed Panem o naszych niezbawionych. Chcecie taką postawę mieć? Amen? Naprawdę? Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z nas sprawdzianem będzie to, czy będziecie w środę, czy nie. To jest pytanie. To jest wyzwanie. Ja nie chcę cytować tutaj z księgi proroka Ezechiela słowa, które mówi, że jeżeli ktoś powie, a ktoś usłucha, ten będzie zbawiony, a jak nie powiesz, to jego krew na twoje życie. Są takie słowa. Kochani, najwyższy czas, żebyśmy się przejęli, że Jezus powiedział, idźcie i głoście, to jest nasz Pan i Zbawiciel. I Pan Jezus nie przyszedł, powiedział, zwalniam was z tego. Jeżeli przyjdzie taki prorok i powie, zwalniam was z obietnicy składania świadectwa, to możemy od razu powiedzieć, że to jest fałszywy prorok. Prawda? Tylko chcielibyśmy teraz mieć chwilę przed Panem, chwilę modlitwy, kiedy staniemy przed Nim i pozwolimy, by Duch Święty do nas mówił, by Duch Święty pieczętował to słowo w naszych sercach, a też On już wymaga od nas konkretnych postaw, konkretnych decyzji. Naprawdę. Konkretnych postaw, konkretnych decyzji. Musisz stanąć przed Panem w najbliższym czasie i powiedzieć, ja chcę się na to zdecydować albo nie. Jeżeli nie, nie miej pretensji, że wielu ludzi z twojej rodziny pójdzie do piekła. Nie miej pretensji do nikogo. Nie miej pretensji do Boga. Jeżeli się na to decydujesz, to Pan będzie z tobą. Pan będzie dbał o ciebie. Nawet jeżeli poniesiesz jakieś straty z powodu tego, że ten czas poświęcasz, żeby przyjść i modlić się tutaj, to Bóg to zrekompensuje w cudowny sposób. Nie martw się, że ci zabraknie na chleb, że ci zabraknie na buty, bo ty stajesz przed Panem, poświęcasz czas, by się modlić o to. Nie bój się. Miej wiarę, że skoro Pan dba o ptaki, to zadbaj o ciebie. Królestwa Bożego szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie dodane. Amen? Amen. Nie bój się, że cokolwiek zaburzy twoje życie, twój plan, jeżeli się zdecydujesz na to. Jak Duch Święty wejdzie, to on naprawdę zacznie układać Twoje życie, Twoje plany. A chyba nie ma większego marzenia, jak to, kiedy widzimy, że grzesznik jest zbawiony. Całe niebo się raduje z jednej osoby. Jest czas dla naszego zboru, dla Ciebie i dla mnie, by ludzie przez Twoje i moje świadectwo byli zbawiani. Tylko uwierz temu Słowu, uwierz Bogu, uwierz Duchowi Świętemu. Jeżeli nie uwierzysz, to ściągasz na siebie złe rzeczy. Uwierz temu, co mówi Duch Święty. I decyzja należy do każdego z nas. Może być to ostatni dzień Twojego bycia w tym zborze. Może tak być. Mówię, nie zgadzam się, nie przyjmuję tego słowa za trudne dla mnie i tak dalej. Ale możesz powiedzieć, to jest pierwszy dzień w zborze, w Kościele Jezusa Chrystusa od wielu lat dla mnie, kiedy naprawdę coś do mnie dociera. I chcę, żeby tych dni było teraz więcej. Żeby nie było tak, że jestem tutaj gościem, nie wiem, co się dzieje, zaskakuje mnie remont, coś zostało zrobione. Naprawdę, Duch Święty mówi do Ciebie i do mnie dzisiaj, że albo jest to Twój ostatni dzień w tym Kościele, albo jest to pierwszy dzień zupełnie nowych doświadczeń, nowego życia dla Ciebie. Naprawdę.